Pomódlmy się. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za Twoje działanie pośród nas, za to, że nas przekształcasz, przemieniasz na obraz Twojego Syna. Panie Duchu Święty, pomóż nam teraz skupić się na Tobie. Pomóż nam, właśnie nasze, aby nasze myśli przywędrowały przed Twoje oblicze, abyśmy byli pouczeni, abyśmy żyli na co dzień Twoją mądrością. Amen. Dzisiejsza niedziela inauguruje okres Adwentu i nowy rok liturgiczny. Przypomnę tylko, to pewnie wiecie, ale przypomnę, bo trzeba to co jakiś czas też przypominać. Od Adwentu do niedzieli Pięćdziesiątnicy przypominamy sobie chronologię i znaczenie wydarzeń z życia Pana Jezusa. Zaczynamy oczywiście od Jego przyjścia na świat, potem mamy historie związane z opisem Jego młodości, chrztem, opisem życia, Jego śmiercią, zmartwychwstaniem i potem mamy wniebowstąpienie. Ten okres kończy się niedzielą Pięćdziesiątnicy, a więc wylaniem Ducha Świętego na Kościół. Oczywiście wspominamy to wydarzenie, mówimy, jakie ono ma dla nas znaczenie. I ten cykl, który dzisiaj się rozpoczyna, a kończy mniej więcej na wiosnę, w niedzielę Pięćdziesiątnicy, trwa mi też mniej więcej pół roku. Po niedzieli Pięćdziesiątnicy mamy niedzielę Świętej Trójcy, która rozpoczyna tak zwany zwykły okres zwykły, można powiedzieć, zwykłej połowy roku. Ten okres zaczyna się, tak jak powiedziałem, od niedzieli Świętej Trójcy do następnego Adwentu, czyli drugie pół roku. I w tym sensie mówimy, tak jak mamy to wyodrębnione również na planach nabożeństwa, że mamy na przykład trzecia niedziela po Świętej Trójcy, szesnasta niedziela po Świętej Trójcy. Tydzień temu mieliśmy 26. niedzielę po Świętej Trójcy, czyli tak zwaną, niektórzy mówią, niedziela zwykła. I oczywiście nazywając zwykłym okresem, tą połowę roku od Pięćdziesiątnicy do kolejnego Adwentu, nie chodzi nam o to, że każdy dzień pański, że każda niedziela w tym okresie nie jest niczym szczególnym, że jest zwykłym dniem. Tak? Cały czas żyjemy w obecności Trójjedynego Boga, bez względu na to, czy to będzie pełne świateł, pełne śniegu, piękne Boże Narodzenie, pełne potraw i prezentów, czy też szary, deszczowy, brudny czwartek w listopadzie z makaronem na obiad. Tak? Każdy dzień jest dniem od Boga, żyjemy w obecności Boga. Raczej tutaj chodzi o to, że nie uciekniemy od oznaczania i podkreślania pewnych rzeczy w naszym życiu, akcentowania poprzez nie pewnych wydarzeń, tak? Jeżeli są dla nas ważne. Rocznica ślubu, urodziny, rocznica niepodległości. I teraz obchodzimy te dni nie dlatego, że w samej dacie, nie wiem, 24 maja, 18 lipca, nie wiem, 11 listopada, że w samej dacie jest coś magicznego. Szczególne dla nas są raczej wydarzenia, na które te daty, te dni wskazują. Dlatego każda niedziela dla chrześcijanina powinna być dniem innym od pozostałych sześciu z powodu tego, na co niedziela wskazuje. Tak? Na zwycięstwo Chrystusa, na Jego zmartwychwstanie. A wraz z Nim nasze zwycięstwo. Mamy współudział w tym zwycięstwie przez wiarę. Dlatego Boże Narodzenie powinno być tym szczególnym okresem w naszym życiu. I oczywiście, tak jak powiedziałem, nie chodzi o zaniżanie rangi pozostałych dni, pozostałych niedziel i tak dalej. Chodzi raczej o świętowanie, cieszenie się z powodu wyjątkowych wydarzeń w historii, poprzez które Bóg uczynił i czyni nasze życie innym i które sprawiły, że świat jest inny, tak? Nie jest taki jak kiedyś. Także jeżeli więc dążysz do tego, by wszystko uczynić wyjątkowym i specjalnym, bo niektórzy tak się zachowują, także ja nie obchodzę jakichś szczególnych dni, jakieś urodziny, Boże Narodzenie, Adwent, Wielkanoc. Dla mnie każdy dzień jest taki naprawdę ekstra wyjątkowy. Jeżeli byśmy mieli taką postawę, to wierzcie mi, że rezultat będzie taki, że nic nie będzie wyjątkowe. Wszystko będzie powszednie. I tutaj zacznę od takiego bardzo podstawowego pytania, które musimy sobie zadać, kiedy mówimy o kalendarzu, o rytmie naszego życia. Wierzymy w sola scriptura, wierzymy w autorytet Biblii i teraz musimy zadać sobie pytanie, czy Kościół miał i ma prawo ustanawiać cykl roku kościelnego i wyodrębniać w tym roku kościelnym poszczególne święta, co do których nie ma bezpośredniego nakazu w Biblii, jakoby Bóg kazał na przykład obchodzić Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Tak? To jest zarzut niektórych chrześcijan, niektórych protestantów w stronę innych protestantów. Jedni mówią, ja nie obchodzę Bożego Narodzenia, bo jedyny dzień, który Biblia tutaj akcentuje, to jest Dzień Pański, to jest niedziela. Natomiast Boże Narodzenie zostało ustanowione, na miejsce pogańskiego święta Słońca. To ma pogańskie korzenie. Co więcej, Kościół nie ma żadnego prawa, żeby ustanawiać jakiś szczególny okres w roku okresem świątecznym. Jak na to odpowiedzieć? Księga Estery na to odpowiada. Między innymi, chociaż nie tylko. Zaraz do Nowego Testamentu przejdziemy. Księga Estery, 9 rozdział i czytamy od 18 wersetu. Ale Żydzi będący w Suzie zebrali się w dniu 13 i 14, a w dniu jego 15 odpoczęli i uczynili go, zobaczcie, uczynili go dniem ucztowania i radości. Dlatego żydowscy wieśniacy, mieszkańcy osiedli nieobwołanych, święcą 14 dzień miesiąca Adar jako dzień radości i ucztowania, jako dzień świąteczny, w którym nawzajem wysyłają sobie dary żywnościowe. A Mordochaj, czyli jeden z Żydów, tutaj bohater Księgi Estery, spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili 14 dzień miesiąca Adar i 15 dzień tegoż miesiąca, jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich i jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniami ucztowania i radości i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. I Żydzi przyjęli to, co wtedy zapoczątkowali, co im napisał Mordochaj jako zwyczaj, że Haman, syn Hamedaty, potomek Agaga, gnębiciel wszystkich Żydów, zamyślając wytępić wszystkich Żydów, rzucił pur, to znaczy los, aby ich zniszczyć i wytępić. Lecz gdy rzecz doszła do króla, ten nakazał, a jednocześnie dał pisemne zarządzenie, że jego wrogi zamysł, jaki powziął przeciwko Żydom, ma spaść na jego własną głowę, wobec czego powiesili jego samego i jego synów na szubienicy. Dlatego te dni nazwali Purim, według nazwy Pur. A z powodu wszystkich słów tego listu oraz z powodu tego, co widzieli i co ich spotkało, Żydzi zobowiązali się i przyjęli to zarówno na siebie, jak i na swoje potomstwo, i na tych wszystkich, którzy by do nich się przyłączyli, jako zwyczaj, którego się nie przekracza, że będą rokrocznie święcić te dwa dni, zgodnie z przepisami i w oznaczonym czasie, a te dni mają być wspominane i obchodzone jako święta po wszystkie pokolenia, we wszystkich rodzinach, wszystkich prowincjach i wszystkich miastach, a te święta Purim nie mają zaniknąć wśród Żydów i pamięć o nich nie ma ustać u ich potomstwa. Kluczem tutaj do zrozumienia tego fragmentu jest to, że Bóg nigdzie w Prawie Bożym, nigdzie w Biblii nie nakazywał świętować święta Purim. Oczywiście były święta w Izraelu, które były nakazane przez Boga. Tak? Pascha, święto namiotów, święto żniw, można wiele wymieniać, sabat cotygodniowy, ale święto Purim, o którym tutaj czytaliśmy, to było święto ustanowione przez Kościół. Kościół Starego Testamentu, którym był Izrael. W czasach Mojżesza na przykład nikt o tym święcie nic nie wiedział. Tak? Nigdzie pismo nie nakazywało Żydom świętować Purim. W wersecie 27 czytamy, że Żydzi przyjęli to święto jako zwyczaj, którego się nie przekracza. Tak, pamiętajmy, nie było tego w prawie, a jednak zobowiązali się świętować, obchodzić ten dzień ze względu na upamiętnienie Bożego działania w historii. I teraz pytanie, jeżeli to, co zrobili Żydzi, to, co zrobił Kościół w Starym Przymierzu, było czymś złym i niebiblijnym, dlaczego Bóg dał nam Księgę Estery w Biblii. Co więcej, dlaczego Bóg zaaprobował tą praktykę? Dlaczego nigdy jej nie potępił? O innym święcie obchodzonym przez Żydów czytamy w apokryficznej księdze, drugiej księdze machabejskiej w 10 rozdziale. Tam się znajduje opis z połowy drugiego wieku przed Chrystusem, kiedy Antioch Epifanes sprofanował świątynię. I czytamy tam, że Machabeusze oczyścili ją i przywrócili kult prawdziwego Boga. I to święto od tamtej pory jest wspominane przez Żydów jako Boże ocalenie. tak? To jest zwane, jak nazywa się to święto, może słyszeliście, Chanuka, tak? Zwane również świętem świateł. Czyli widzimy, że Kościół w Starym Testamencie za Bożą aprobatą ustanawiał święta, które miały na celu upamiętnienie cudownego Bożego działania w historii, Bożego działania służącego ocaleniu Jego ludu. I co powinno być dla nas znowu, tutaj chyba jeszcze bardziej istotne, nasz Pan Jezus Chrystus te święta obchodził. Tak, był bez grzechu i święta obchodził. Co znaczy, że obchodzenie tych świąt nie było grzeszne. Nie mówił na przykład nasz Pan, jak w przypadku różnych praktyk faryzeuszy, mówiąc, że zachowujecie ludzką tradycję, trzymacie się bardziej ludzkich nauk niż Biblii. W przypadku świąt, o których mówiłem, na przykład święto Chanuka, czytamy nawet, że sam udał się do Jerozolimy na to święto. Jana, Ewangelia Jana 10:22. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. To właśnie to święto Chanuka. Była zima i przechadzał się Jezus w świątyni, w przysionku Salomona. Nie wiem, być może obchodził to święto świateł z takim nastawieniem, jak nasze dzieci czekają na święto Bożego Narodzenia, na te światełka, nie wiem, na balkonie, na oknach, na choince. Oczekując tej pięknej, świetlistej oprawy. I zobaczcie, jeżeli Boży lud świętował, obchodził święta, które były cieniem tego, który miał nadejść, czyli Jezusa Chrystusa i ocalenia, które mamy w Nim, o ileż bardziej lud Boży w Nowym Przymierzu powinien upamiętniać najważniejsze wydarzenia w historii świata, jakim było na przykład Boże Narodzenie czy Zmartwychwstanie. Czyli być biblijnym, jeżeli ktoś was pyta, czy jesteście biblijni w podejściu do Bożego Narodzenia, bo przecież Bożego Narodzenia nie ma w Biblii, to bycie biblijnym w tym temacie oznacza rozpoznać, że Pismo Święte zawiera przypadki upamiętniania ważnych wydarzeń w historii Bożego działania, upamiętnione przez Boży lud i Bożą aprobatę takiego działania. Czyli nie tylko Pismo nie zakazuje tego, ale daje nam przykłady, abyśmy się z nich uczyli. I cały czas mówimy tutaj o wydarzeniach, które są opisane w Biblii. Tak? Nie wolno nam tworzyć jakichś wydarzeń, dogmatów, co do których nie mamy świadectwa Pisma Świętego. Ale te, o których Pismo mówi, że nie tylko, że miały miejsce, ale że są kluczem na osi historii, te jak najbardziej powinniśmy wspominać. Także nie bądźmy, niektórzy tutaj są jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że fałszywie pobożni, że tutaj ja nie wynoszę żadnego dnia ponad inny. Każdy dzień ja przeżywam dla Pana tak samo. Zauważcie, zawsze będziemy jakoś nasze dni oznaczali. Naprawdę się od tego uciec nie da. Pytanie jedynie brzmi, w jaki sposób oznaczymy nasze dni. Na przykład o okresie letnim możemy myśleć co najmniej na trzy sposoby. Po pierwsze, możemy myśleć o okresie letnim jako o końcu okresu szkolnego. Możemy myśleć jako o połowie roku kalendarzowego albo jako o części okresu w kalendarzu kościelnym po niedzieli Świętej Trójcy. Każda lipcowa niedziela na przykład. To nie jest jedynie czas między zakończeniem roku szkolnego a jarmarkiem Świętego Dominika. Każda niedziela lipcowa to jest po pierwsze Dzień Pański, a po drugie to jest część tak zwanego okresu zwykłego po niedzieli Świętej Trójcy. I oczywiście niekościelne wydarzenia, święta państwowe, okolicznościowe dni, nie wiem, Barbórka, Dzień Pracownika Służby Zdrowia, Dzień Nauczyciela, Święto Wojska Polskiego, to wszystko jest dobre. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, jeżeli, nie wiem, z tej okazji zrobisz grilla albo kupisz komuś w prezencie czekoladki albo zrobicie imprezę z okazji tego dnia. Ale pamiętajmy, że to nie są dni, w oparciu o które powinniśmy definiować naszą tożsamość i nasze życie de facto też. Dlatego, że najważniejszą rzeczą, którą o tobie można powiedzieć, jest to, albo inaczej, nie jest to, że jesteś, nie wiem, nauczycielem, żołnierzem, Polakiem, kobietą, matką, ojcem. To są oczywiście ważne elementy naszej tożsamości, ale najbardziej podstawową, najważniejszą twoją tożsamością jest to, że jesteś dzieckiem Boga. że jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką. I ten fakt powinniśmy rozpoznać w tym, jakie dni oznaczamy albo okresy w naszym życiu jako ważne, jako istotne. Zobaczcie, czy więcej, no takie, takie praktyczne pytanie, czy więcej czerwieni jest w naszym kalendarzu, tego nie odnoście do okresu historycznego przed 89 rokiem, ale chodzi o zakreślenie szczególnych dni w naszym kalendarzu. Czy więcej czerwieni jest w Twoim kalendarzu na Dniu Pańskim i dniach ważnych w historii zbawienia, czy na świętach państwowych? Pomyśl, co wyznacza rytm Twojego życia. Cały czas podkreślam, nie chodzi o to, żeby się nie zatrzymywać na takich ważnych również dniach, jak, nie wiem, urodziny, rocznica ślubu, rocznica uzyskania niepodległości. Ale pamiętajmy, czy, albo zadajmy sobie takie pytanie, czy rytm naszego, co wyznacza rytm Twojego życia? Święta Boga czy święta Cezara? Czy też, tak jak w przypadku niektórych, przynajmniej tak by chcieli, 365 jednakowych kartek. No tak pewnie niektórzy sekulariści by chcieli. Jest 365 normalnych dni, co tam wspominać, świat się toczy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ekscytują Cię walentynki, tłusty czwartek, Dzień Matki, Dzień Dziecka, bardziej niż Boże Narodzenie, niż Niedziela Pięćdziesiątnicy, niż Wielki Piątek, niż w niebo wstąpienie Chrystusa, to jest coś nie tak z naszymi priorytetami. Może jest coś też nie tak z naszą tożsamością, dlatego że bardzo często wyznajemy, Jezus jest Panem, chwała Mu, jest Panem historii. Ale czy określa rytm naszego życia? Czy rytm naszego życia pokazuje, że tak, Jezus jest Panem, jest Panem historii i Panem mojego życia, a nie jakimś dodatkiem, że teraz, a akurat teraz wypada Boże Narodzenie. No to jakoś się zatrzymam przy tym. W liście do Kolosan czytamy w pierwszym rozdziale 15 werset. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Jezus Chrystus, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jezus jest Panem, a nie dodatkiem. I pośród wielu rzeczy ten fragment mówi, że musimy mieć chrześcijańskie spojrzenie na historię, na czas. Tak, jako ewangeliczni chrześcijanie mam wrażenie, że czasami jesteśmy zbyt nonszalanccy i zbyt naiwni, dlatego że oddaliśmy rytm naszego życia, kalendarz, sekularystom, ateistom. I mówię nie tylko o rytmie roku, ale o na przykład rytmie tygodnia. Nie, pomyśl, co reguluje rytm Twojego życia? Ważne wydarzenia z historii zbawienia? Czy, nie wiem, kalendarz kupiony w kiosku osiedlowym blisko Twojego domu? I czasami, zobaczcie, nawet stajemy się apologetami tego kalendarza sekularystów, mówiąc, że kalendarz liturgiczny z kolei to jest taki zwykły rzymskokatolicki wynalazek, i on wiąże nas, no bo Kościół katolicki też używa kalendarza liturgicznego, i on wiąże nas zupełnie niepotrzebnymi okresami. Jeżeli ktoś tak mówi, oczywiście to jest nieprawda, dlatego że wynalazcą świąt jest Bóg, to On dał nam Boże Narodzenie, On już w prawie, w Starym Testamencie wyznaczył pewne dni jako dni świąteczne, które Izrael jako cały naród i cały Kościół miał obchodzić. I tak jak Izrael za Bożą aprobatą uwzględniał w swoim kalendarzu święta, które upamiętniały Boże działanie w historii, podobnie Kościół uwzględnił w swoim kalendarzu fakt, że Bóg uczynił coś naprawdę wielkiego dla świata 2000 lat temu. Tak lud Boży czekał przez stulecia na wypełnienie obietnic posłania Mesjasza, pomazańca Bożego. I Bóg wypełnił tą obietnicę. Bóg 2000 lat temu, już ponad, uczynił świat nowym miejscem. I celem okresów takich jak Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Święta jest pamiętanie o ważnych wydarzeniach w historii zbawienia, o tym, w jaki sposób nasze wybawienie stało się możliwe i realne. Tak? I pamiętanie o tych wydarzeniach ma nam pomagać w lepszym poznaniu Chrystusa, Jego życia. Ma nas przekształcać, ma nam pomagać w życiu rytmem Jego życia, można by powiedzieć. Czyli pamiętajmy o tych pięciu ewangelicznych, świątecznych dniach, takich jak Boże Narodzenie, Wielki Piątek, Wielkanoc, Wniebowstąpienie Chrystusa i Pięćdziesiątnica. Pamiętaj też, że zarówno to, jak wygląda twój tygodniowy rytm, jak i to, jak wygląda twój roczny rytm, jest wyrazem twojego poddania albo braku poddania historii opowiadanej przez Boga. Albo poddajesz się, albo twoje życie będzie wyrażało poddanie wobec historii Boga, albo poddanie wobec historii opowiadanej przez kogoś innego. Ale zawsze nasz rytm życia coś będzie ukazywał, chociażby nasze priorytety. Także pomyślmy na przykład o biblijnym podziale historii na okres przed narodzinami Jezusa i po narodzinach Jezusa. Tak, mamy 2012 rok po narodzinach Chrystusa. I teraz oczywiście sekularyści próbują wyrugować przyczynę takiego datowania i mówią, że mamy 2012 rok naszej ery i mamy też okres przed naszą erą. I oczywiście chodzi o to, żeby, jak to się mówi, nie razić religijnymi odniesieniami tych, którzy niekoniecznie uznają wyjątkowość osoby Jezusa Chrystusa. Ale zobaczcie, że no, nie są tak czy siak uciec od, nie są w stanie uciec od datowania, dla którego centralną osią jest czas narodzin Chrystusa. I aby też nie podkreślać wyjątkowości tego wydarzenia, mówią, że 2000 lat temu, już ponad, rozpoczęła się nasza era. I znów, pomyślmy, czy my nie myślimy podobnie? Nie tylko, że mówimy podobnie, ale myślimy podobnie. Mówimy, no, nasza era, okej, okay, no, jest trochę brzmi jak hasło operatora komórkowego, reklama, ale mówimy, no to okej, okay, nasza era jest w porządku, to brzmi jakoś tam w miarę neutralnie. Po co mówić o tym, co ją zainaugurowało i wprowadzać jakąś religijną terminologię do naszego codziennego życia? Raczej piszmy i mówmy przed naszą erą, PNE. W końcu nie jesteśmy fanatykami, a w ogłoszeniach kościelnych to sobie gdzieś tam dodrukujmy, że tutaj chodzi o czasy po narodzeniu Chrystusa i przed narodzeniem Chrystusa. Jezus w Ewangelii Łukasza, jak zwykle miał rację, mówiąc, że synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim niż synowie światłości. Synowie tego świata są bardziej przebiegli. Synowie tego świata wiedzą o czym synowie światłości zapominają. Na przykład taka ważna prawda, że ten, który definiuje, ten zwycięża. Ten, który definiuje, ten wpływa, ten kształtuje. I to naprawdę, zobaczcie, widać w wielu, wielu dziedzinach naszego życia, kiedy dyskusja odbywa się na poziomie języka i definicji. I my jako chrześcijanie zarówno operujemy, jak i dajemy się stłamsić definicją ludzi, którzy wypychają Boga ze świadomości ludzi czy z przestrzeni publicznej. Tak? Pomyślcie na przykład o takich pojęciach jak zabijanie dzieci, które definiuje się jako usuwanie zarodków albo jestem pro-choice. Ale mówimy o zabijaniu dzieci. Ale nie mówmy o zabijaniu dzieci. Mówmy, że jestem pro-choice. W przeciwieństwie do ciebie, że jesteś zniewolony czy zniewolona jakimiś imperatywami etycznymi. Niezgoda na promocję homoseksualnego stylu życia. Jak się nazywa? Homofobią. Grzeszny związek osób dwojga osób tej samej płci definiowane jest na przykład jako małżeństwo homoseksualne. Przynajmniej dąży się do tego. Zobaczcie, znowu, dyskusja na poziomie języka. Grzeszny rozwód nazywa się, nie wiem, wypaleniem małżeńskim albo uwolnieniem się od współmałżonka. Zobaczcie, to wszystko to są słowa wytrychy, które służą ideologicznym, antychrześcijańskim celom. Ci, którzy chcą zwyciężać, próbują zastępować Boże definicje swoimi. I czasami my, jako takie potulne kotki, poddajemy się definicjom sekularystów, bo przecież co? Ja nie jestem wcale zwolennikiem Radia Maryja. Ja jestem z rodzaju tych normalnych chrześcijan, takich w dechę, jak to się mówi, awesome, tak, czy cool. Ze mną, wiesz, naprawdę, można się dogadać. Ja się wcale nie upieram, że to musi być, że to przed Chrystusem musi być. Wcale nie musi być przed Chrystusem. Ja się nie upieram przy Bożym Narodzeniu. To może być, żeby cię nie razić, to może być święto zimy. To może być święto świateł. To nie ma znaczenia. Ważne, że ja w moim sercu albo w moim domu będę pamiętał o Jezusie. Czasami niechrześcijanie, tak jak wspomniałem, lepiej rozumieją okres Adwentu niż chrześcijanie. Rozumieją, że w samym Adwencie i w Bożym Narodzeniu jest coś, co bardzo mierdzi, co bardzo przypomina o Bożym wejściu w historię, w ludzki świat. Dlatego chcą wyrugować wszelkie odniesienie do Boga w kolędach, wynosić bożonarodzeniowe szopki z wystaw sklepowych, nazywać Boże Narodzenie zimowym festiwalem. I naprawdę, słuchajcie, to wcale nie jest jakieś irracjonalne. To nie jest jakaś głupota. Wiedzą, jaką siłę niesie ze sobą historia Bożego Narodzenia. I czasami wiedzą to lepiej od nas. I to powinno nam przypomnieć, że naszym celem powinno być dokładnie coś odwrotnego. Czyli opowiadanie tej historii, każdej innej, we właściwy sposób. Bardzo dobitnie i bardzo wyraźnie. Na kartkach świątecznych, na wystawach sklepowych, na balkonach, w składanych życzeniach, tym, co wypowiadamy, w modlitwie przy świątecznym stole, w śpiewanych kolędach. Opowiadajmy dobitnie, nie na zasadzie, że teraz my tutaj przywalimy komuś, tylko po prostu my wiemy, czym jest Boże Narodzenie, więc podkreślamy to w tym, o czym rozmawiamy, o czym śpiewamy, jak wygląda nasz dom, zapachy i tak dalej. Wielu powie, ale no, mnie nie obchodzi tak naprawdę to, czy w powszechnym użyciu mamy określenie, nie wiem, naszej ery, czy po Chrystusie. Tak samo jak nie obchodzi mnie, niektórzy by jeszcze dalej poszli, czy tydzień ma 7 dni, czy ma 10 dni. Lepiej i tak pamiętam, kiedy jest Dzień Nauczyciela, Walentynki, Tłusty Czwartek, niż kiedy jest Adwent albo Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Ja po prostu kocham Jezusa i po co się skupiać na takich drugorzędnych rzeczach. Tylko jeżeli te rzeczy cię nie obchodzą, to znaczy, że no gdzieś gubimy z naszych myśli to, naszej głowy to, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego, że jest nie tylko pocieszycielem naszego serca, ale tak jak już mówiliśmy wcześniej, jest Panem historii. I teraz, czy to, jak wygląda twój tydzień, twój rok, świadczy o tym, że rozpoznajesz Chrystusa jako Pana historii? Tak? Jakie dni celebrujesz? Dzień Pański? Dzień Zmartwychwstania Chrystusa? Czy tak jak duża część w naszym kraju chociażby, piątkowy wieczór albo sobotni wieczór, że są to dla ciebie, nie wiem, ważniejsze dni, momenty w tygodniu niż Dzień Pański, czy nie wiem, święta, które wskazują na odkupienie. I mam wrażenie, że nam chrześcijanom jest dzisiaj obecnie dobrze z tym, jak jest. Dlatego, że cieszymy się, że nikt na nas nie pluje. No, od czasu do czasu ktoś alarm włączy i to jest jakaś uciążliwość. Ale na ogół możemy sobie pójść gdzieś tam na starówkę, pogłosić Jezusa. Nikt nie przygania kościołów z miejsc publicznych. I skutek jest taki, że płyniemy tam, gdzie kierują nas inni. Dlatego, że zamiast inicjować, wolimy albo biernie siedzieć, albo co najwyżej reagować. Dlatego, że inicjowanie rodzi się z napięciem. A przecież tego nie chcemy, tak? Mamy dość osobistych problemów, żeby jeszcze z powodu Jezusa znosić jakieś stresy. No dobrze, co zrobić z tą nieszczęsną, no tutaj jak podałem to oczywiście jako przykład, ale co zrobić z tą nieszczęsną naszą erą? Możesz na przykład odpowiedzieć, nasza, czyli kogo? I dodać, że nie ma czegoś takiego, słuchajcie, jak nasza era. Nie ma w niej nic naszego, ani twojego, ani mojego, ani nas, ludzkości. Jeżeli jest w niej coś wyjątkowego, co należy do nas, to zapytajmy, co to jest? Kiedy ta era się rozpoczęła? Jakie wydarzenie ją zainaugurowało? Tak? Biblia mówi, że to Jezus czyni wszystko nowym, włączając w to okres w historii. I ta nasza era, jak mówisz, To jest w rzeczywistości era Nowego Przymierza i dlatego jest wyjątkowa. Ale znowu, jaka nasza? Tak? Co jest w niej wyjątkowego, czego nie było wcześniej? Grzechu? Filozofów? Nie wiem, nauki? To tak jak podekscytowany chłopak mówi do dziewczyny, podchodząc do niej z kwiatami w rękach i mówi: słuchaj, wykupiłem wspaniałą wycieczkę zagraniczną. Zarezerwowałem pokój dla nas dwojga w hotelu, kolację przy świecach i słuchaj, to jest naprawdę wszystko dla nas. Na co dziewczyna patrzy mu głęboko w oczy i ze spokojnym głosem odpowiada: Mietek, nie ma żadnych nas. Nie ma żadnych nas. I słuchajcie, my mówimy to samo. Słuchajcie, nie ma nas. Wy mówicie o naszej erze, ale słuchajcie, rozczarujemy was. Nie ma nas. Macie duże mniemanie o sobie, nazywając erę naszą. Tak jakby coś do was należało. Coś jakby do ludzkości należało. Ale wybaczcie, sorry, powiemy wam to. Nie ma żadnych nas. Pogódźcie się z tym. Jest Jezus Chrystus, który swoimi urodzinami rozpoczął klęskę diabła i to jest naprawdę świetny powód, żeby rozpocząć, podzielić historię na czas przed jego narodzinami i po jego narodzinach. I oto mamy dzisiaj 2012 rok panowania Jezusa Chrystusa. I niedługo mamy Sylwestra, będziemy puszczali fajerwerki z tej okazji, że mamy kolejny rok panowania Jezusa Chrystusa. Dołączcie do nas. Cieszymy się, że też to robicie. Tylko my wam powiemy, dlaczego to robimy. Bo Jezus króluje, a nie dlatego, że coraz bliżej jakiejś globalnej katastrofy. Pan Jezus jest nie tylko kamieniem węgielnym Kościoła, jest kamieniem węgielnym historii Kościoła i co więcej, jest kamieniem węgielnym całego czasu. Dlatego nasz czas powinniśmy definiować w kategoriach tego, co czyni Bóg. Nie zaś w kategoriach świąt, o których powie nam jakaś mainstreamowa stacja telewizyjna. Pamiętajmy, Bóg jest architektem historii. Nie człowiek, nie przypadek. Także pamiętajmy, że każdy kalendarz, w oparciu o który budujemy nasze życie, opowiada jakąś historię. Jeżeli jakiś kalendarz opowiada inną historię niż kalendarz opowiadający o życiu Jezusa, to jeszcze nie znaczy, że ta historia jest zła. Ta historia staje się zła, jeżeli próbuje zastąpić historię Chrystusa, historię opowiadaną przez Boga, jakąś inną historią. Tak? Boże Narodzenie to nie święto świateł, to nie święto zimy. I musimy rozpoznać, że raczej to jest próba usuwania Bożej historii przez ludzkie zakrzyczanie jej, a nie coś takiego jak jakaś neutralność religijna. I ja chcę w imię neutralności, żebyś ty zamilknął i nie mówił już więcej o Bożym Narodzeniu. To jest naprawdę przejaw rebelii, a nie jakiejś neutralności. Czyli kiedy mówimy o kalendarzu kościelnym, to zwróćcie też uwagę, nie mamy tutaj na myśli naszego religijnego życia. Tu nie chodzi o to, że teraz wezmę, nie wiem, przygotowuję kazania, patrzę, jaka jest niedziela w roku liturgicznym i teraz w oparciu o to, jaka niedziela wypadnie, to takie kazanie przygotuję. My tutaj mówimy o kalendarzu, który pokazuje nam, jak Bóg zmienił kosmos, ludzkość, historię, świat. Tak? To nie jest tak, że pośród tak zwanego normalnego trybu życia ludzi świętujemy sobie Boże Narodzenie czy Adwent teraz. Boże Narodzenie czy Adwent to nie są religijne festiwale w świeckim świecie. To nie jest tak zwane 5 minut dla Kościoła. Cała historia jest Boża i nie da się jej opowiedzieć w poprawny sposób bez wspominania o tym, kim było małe dziecko urodzone 2000 lat temu w ubogiej stajni w Betlejem. Tak? Nie da się poprawnie opowiedzieć o historii, przemilczając to, co się wydarzyło 2000 lat temu. Przemilczając to, nie wiem, kim jest Jezus Chrystus. Przemilczając to, jakie znaczenie miała Jego śmierć. Nie da się ludziom poprawnie opowiedzieć historii, jeżeli pominiemy z niej historię zmartwychwstania, wylania Ducha Świętego. Co więcej, nie opowiemy poprawnie historii, jeżeli z powodu czyjejś niewiary pominiemy z niej na przykład wkład, nie wiem, świętego Augustyna, Hieronima czy Anselma. Kończąc, takie cztery krótkie zastosowania. Po pierwsze, niech twój rytm życia będzie chrystocentryczny. Najłatwiej zacząć chyba tutaj od tygodnia, zanim pomyślisz o swoim roku. Pomyśl o swoim tygodniu, odpowiedz sobie na pytania. Po pierwsze, czy pracujesz 6 dni? Nie 5, nie 7, ale 6. Dalej, czy nabożeństwo w Dzień Pański jest priorytetem twojego tygodnia? Czy odpoczywasz w Dzień Pański, czy raczej znowu szukasz okazji do jakiegoś zajęcia, nie wiem, do pracy? I tutaj nie mówię o sytuacji, kiedy jesteś pracownikiem i musisz pracować w niedzielę, żeby mieć na chleb. Mówię o sytuacji, kiedy masz na chleb i masz na czynsz, a po prostu chcesz pracować. To już zostawiam też pytanie do każdego z nas. Niech każdy w sercu odpowie też sobie na to. Musimy rozpoznać, że mamy 7-dniowy tydzień z konkretnego powodu. Tak? Z jakiegoś powodu Bóg dał nam 7 dni w tygodniu. Pomyślmy, czy naszym życiem rozpoznajemy to. Czy po prostu uważamy, że to jest jakieś zwykłe pragmatyczne ustalenie jakiejś grupy naukowców, którzy zbadali ludzką wydajność i stwierdzili, nie no, lepiej to na 7 podzielić niż na 10. Ale w zasadzie myślisz, a ja wolałbym jednak na 10, bo wtedy mógłbym, nie wiem, częściej pracować i więcej zarabiać. Nie, 7-dniowy tydzień jest tak samo Bożym zarządzeniem, jak na przykład małżeństwo. Tak? Jeżeli traktujesz te rzeczy jako rzeczy umowne, no to zachowujemy się troszeczkę jak tacy praktyczni deiści. Tak? Boga tu nie ma, on owszem stworzył świat, ale teraz sobie sami określimy rytm życia. Zdecydujemy, kiedy pracować, kiedy nie pracować, kto może, kto nie może zawierać związki małżeńskie. Tak? Zacznijmy od reformacji naszego tygodnia. Po drugie, jakie wydarzenia, święta czy dni są dla nas priorytetowe w ciągu roku? Tak? Co wyznacza twój rytm życia, a więc pewne nawyki, myśli czy pragnienia. Patrzmy na historię i na czas oczami Biblii. Tak? Adwent to doskonały czas, żeby się uczyć takich nawyków jak cierpliwość, wyczekiwanie na coś wielkiego, coś wspaniałego. Potem mamy Boże Narodzenie. Tak? Super czas, żeby uczyć się radości, bycia we wspólnocie, obdarowywania, opowiadania o Jezusie. Okres postu. Czas na wyciszenie, na modlitwę. Wielki tydzień, tak? Rozpoznanie, że w życiu też jest czas płaczu, czas smutku. Rozpoznanie, że bierzemy udział również w bitwie, duchowej bitwie. Wielki piątek, wspomnienie śmierci, że życie składa się nie tylko z radości, ale również śmierć jest częścią naszej rzeczywistości. Kolejna lekcja z Wielkiego Piątku jest taka, że do chwały idziemy przez śmierć. Potem Wielkanoc. Tak, lekcja, że świat nie jest materią w ruchu, Bóg działa w zaskakujący sposób, umarli powstają z grobów. I pięćdziesiątnica, lekcja, że nie jesteśmy sami, że żyjemy w mocy ducha, że Bóg nas nie pozostawia samymi. Tak, żaden inny kalendarz nie nauczy nas tych prawd. Przedostatnia rzecz, w telewizji też niejednokrotnie usłyszycie, że 25 i 26 grudnia Kościół katolicki i kościoły protestanckie obchodzą Boże Narodzenie. Jeżeli takie coś usłyszycie, to nie wierzcie w to. Dlatego, że Boże Narodzenie to nie jest święto Kościoła. To jest święto narodowe. A nawet bym powiedział więcej. To jest święto wszystkich narodów. Jezus jest Panem narodów. Jego urodziny są centralnym punktem na osi historii całego świata, a nie tylko historii ewangelicznego kościoła reformowanego, czy nie wiem, katolickiego. Tak, dołączamy do aniołów, pasterzy, którzy ogłaszają całemu światu, że narodził się Boży Syn w mieście Betlejem. I ostatnia rzecz. Bez Bożego Narodzenia, bez urodzonego w małym mieście Betlejem dziecka, wciąż jesteśmy grzesznikami. Tak? Tak naprawdę w Bożym Narodzeniu chodzi o ogłaszanie narodom, ludziom zbawienia, przebaczenia. Dlatego Adwent i Boże Narodzenie są tak ważne, bo mówią, że Bóg stał się ciałem, aby nas wyrwać z mroku ciemności. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy bronili użycia i znaczenia takich bardzo prostych słów, kiedy mówicie komuś wesołych świąt Bożego Narodzenia. Tak, to są takie słowa, które słyszymy bardzo często, ale nie ma w nich nic złego, wręcz przeciwnie. Jest w nich treść i moc, jeżeli zaczniemy się nad nimi zastanawiać. Dlatego życzmy wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za historię, za to, że jesteś Bogiem historii, że również postawiłeś nas w określonym miejscu w Twoim planie, w historii świata i też postawiłeś nas w konkretnym celu. Nie abyśmy jakoś tą historię czy nasze życie przeżyli, ale abyśmy odegrali też tutaj ważną rolę w budowaniu Twojego Królestwa poprzez nasze służby, nasze zaangażowania, nasze rodziny. Dziękujemy Tobie, Panie, za ten centralny moment w historii świata, jakim było narodzenie Twojego Syna. I daj Boże, by to nie było jakieś jednorazowe wydarzenie też w naszym sercu, kiedy wspominamy urodziny Jezusa pod koniec grudnia, ale abyśmy żyli w mocy tej prawdy, tego wydarzenia każdego dnia. Modlimy się o to przez imię jedynego Króla, naszego Pana Jezusa. Amen. Amen.